Przeczytajmy ponownie wiersz 8, 9 i 10. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, od 8 do 10 wiersza. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Zanim przejdziemy do 14 rozdziału, aby przyjrzeć się dwóm darom, które były obecne w pierwszym kościele i temu, w jaki sposób one funkcjonowały i temu, co my dzisiaj oglądamy, co my dzisiaj przeżywamy w kościele i jak my mamy się do tego odnieść, musimy, czy niekoniecznie musimy, ale myślę, że dobrze będzie, jeśli poświęcimy chwilę czasu na przyjrzenie się historycznej perspektywie patrzenia Kościoła na dary Ducha Świętego. Znajdujemy się dzisiaj w takim miejscu historii, w którym w wyniku różnych wydarzeń, które miały miejsce w tych minionych już 2000 lat, w Kościele mamy, jeśli chodzi o tą kwestię, dwie, ogólnie rzecz biorąc, dwie opcje. W tych opcjach też jest wiele różnorodności, ale upraszczając sprawę, mamy te dwa zrozumienia wpośród wierzących, odrodzonych chrześcijan, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Tych, którzy uznają działanie Ducha Świętego w takiej samej formie, w jakiej ono miało miejsce na początku Kościoła, opisanego w Dziejach Apostolskich, i tych, którzy mówią, że tamta era, tamten czas był szczególnym czasem, wyjątkowym czasem, który zakończył się wraz ze śmiercią apostołów i później nastąpiła kolejna era Kościoła, w której Duch Święty działa w inny sposób niż działał na początku. Według większości historycznych protestantów, począwszy od Marcina Lutra, cudowne dary charyzmatyczne, jak uzdrawianie, wypędzanie demonów czy mówienie obcymi językami, przestały być udzielane przez Boga wraz z zakończeniem powstawania Pisma Świętego i śmiercią apostołów, gdyż ich jedynym celem, według Lutra i jego następców, było uwiarygodnienie samego Chrystusa, a następnie uwiarygodnienie posłanych przez Niego apostołów. Taka jest tradycyjna interpretacja większości protestantów, poczynając od Marcina Lutra, który tą tezę postawił, i kolejni w tym głównym nurcie protestantyzmu tą tezę podtrzymywało i nadal podtrzymuje. Jak wiemy, służbie Pana Jezusa towarzyszyły niezwykłe cuda, które apostoł Jan w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, 11 wierszu, nazywa znakami. Według Lutra i jego następców Jan wskazuje, że cuda były dowodami uwiarygadniającymi samego Jezusa, to kim On był, Synem Boga żywego, i potwierdzały autentyczność Jego przesłania. Po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa, gdy były zakładane fundamenty Kościoła, a Nowy Testament był kompletowany i spisywany, apostołowie także w mocy Ducha Świętego czynili uwiarygadniające ich posługę znaki, jak uzdrawianie, wypędzanie demonów czy mówienie obcymi językami. Jednak po spisaniu pełnego kanonu Biblii charyzmaty i cuda przestały być potrzebne, bo ludzie mieli od tej pory wierzyć samemu Pismu. I na tym zasadza się sola scriptura, tylko Pismo. Czyli, że to jest wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. To jest wszystko, na czym winno się zasadzać chrześcijańskie życie według Marcina Lutra i tych wszystkich, którzy kontynuowali jego myślenie. Luter i kolejni protestanci głównego nurtu, odnosząc się do wielowiekowej tradycji Kościoła rzymskiego, pełnej sprzecznych z Pismem Świętych objawień, rzekomych cudów, rzekomych znaków uwiarygadniających obecność Ducha Świętego w pośród odstępstwa rzymskiego Kościoła i jego błędnej nauki, protestanci, patrząc na to i widząc te tomy żywotów świętych i cudów, które oni czynili, różnych wydarzeń, które w Kościele rzymskim były powszechne, czy przynajmniej tak je przedstawiano, tak nauczano, że tu i tam działy się cuda, objawienia, ludzie mieli wizje, proroctwa. Protestanci, widząc to wszystko, uznali, że to nie może być z Ducha Świętego i odrzucili cudowne działanie Boga w Kościele w ogóle na rzecz sola scriptura, czyli tylko Pismo. Ich stanowisko określono mianem cesacjonizmu. To ważne słowo, ponieważ będę się dzisiaj nim dużo posługiwał, więc musimy dobrze je zrozumieć. Cesacjonizm pochodzi od łacińskiego słowa cessatio, ustanie, przerwanie, wygaśnięcie, zaprzestanie. W swej argumentacji protestanci, którzy bronią cesacjonizmu, odwołują się właśnie do słów apostoła Pawła, które przeczytałem z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału, ósmego wiersza, że proroctwa... 13 rozdział, 8 wiersz, tak. Że proroctwa przeminą, a języki ustaną. I na tym się opierają. Drugim fundamentalnym wierszem, na którym oparli się, jest Księga Daniela, 9 rozdział i 24 wiersz, gdzie mamy to proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza. I czytamy tam: 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa. Wyraz zapieczętowanie może być również tłumaczony jako zablokowanie, zakończenie, zamknięcie. Protestanccy teologowie zinterpretowali ten wiersz jako proroczą zapowiedź ustania widzeń i daru proroctwa po przyjściu pomazańca, czyli Chrystusa. I poszli dalej, uznali, że w konsekwencji ustania tych darów ustały też inne cudowne dary, które miały miejsce w historii Izraela, czy szczególnie w historii Kościoła Nowego Testamentu. To nie oznacza, że przestali wierzyć w obecność czy działanie Ducha Świętego w Kościele, ale uznali, że po spisaniu Nowego Testamentu działanie Ducha Świętego ogranicza się do wewnętrznej pracy w ludzkich sercach, w dziele ich zbawienia czy uświęcenia. Niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy cesacjoniści całkowicie negują jakiekolwiek cuda, natomiast inni modlą się o cudowne odpowiedzi na modlitwy I gdy na przykład wbrew przewidywaniom lekarzy ktoś wróci do zdrowia, to uznają to za cud od Boga, który dokonał się w mocy Jego Świętego Ducha. Natomiast wszyscy cesacjoniści zgadzają się, że Duch Święty nie daje obecnie wierzącym ludziom cudownych darów, tak jak to miało miejsce w czasach apostołów. Twierdzą, że Bóg zaprzestał udzielać cudownych darów, takich jak mówienie językami, dar proroctwa czy uzdrawiania, po tym jak zostało spisane całe potrzebne Kościołowi objawienie zawarte w Piśmie Świętym. Takie jest stanowisko wielkiej części protestantów. Przeciwnicy tego stanowiska, przeciwnicy cesacjonizmu, uważają, że wynika on, ta pozycja wynika z reakcji na rzymskokatolickie wierzenia i niebiblijne praktyki wypływające z licznych objawień i nauk katolickich świętych, potwierdzanych przez rzekome znaki i cuda, które oni czynili. Protestanccy cesacjoniści wyszli z założenia, że nie mogą to być przejawy darów Ducha Świętego, skoro towarzyszy im taka bezbożność i odstępstwo od prawdy zawartej w Bożym Słowie. W konsekwencji uznali, że znaki i cuda służyły w pierwszym Kościele wyłącznie do potwierdzenia autorytetu i nauki apostolskiej. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 17 wierszu i następnych powiedział takie słowa: a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Czy znaki i cuda służyły w pierwszym Kościele wyłącznie potwierdzeniu autorytetu i nauki apostolskiej? Czy mogą być też inne przyczyny udzielania charyzmatów, jak na przykład litość Boga względem ludzi, którzy w potrzebie są chorzy i potrzebują uzdrowienia? Czy Bóg może udzielić komuś w Kościele daru uzdrawiania, aby nieść pomoc takim ludziom? Czy też Bóg, czy może udzielić daru rozróżniania duchów i mocy, by wypędzać demony z ludzi? Czy Bóg nie pragnie nadal napełniać chrześcijan nadprzyrodzoną mądrością i poznaniem oraz cudowną mocą do szerzenia Jego Królestwa? Czy znaki i cuda, tak samo jak w służbie apostołów, w kolejnych wiekach nie mają potwierdzać moc i wiarygodność Ewangelii wśród wszystkich narodów, do których udają się i dzisiaj ewangeliści, aby głosić Ewangelię, wśród ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, którzy widzą moc diabła, którzy widzą moc szatana pośród swoich obrzędów i zwyczajów i rytuałów? Cesacjoniści w swojej argumentacji powołują się na historię Kościoła i twierdzą, że gdy apostołowie umarli, cudowne dary ustały. Mówią, że nie ma żadnych historycznych dowodów na to, że cudowne dary ducha przetrwały apostołów i że kolejne pokolenia chrześcijan nie praktykowały duchowych darów. powołują się na niektórych wczesnych przywódców kościelnych, którzy wyraźnie twierdzili, że dary nie były już praktykowane w ich czasach. W IV i V wieku Jan Chryzostom i Augustyn mówili, że dary ducha nie były praktykowane za ich czasów w Kościele. Ci, wśród których pojawiały się jakieś cuda i objawienia, znajdowali się, według cesacjonistów, na pograniczu ortodoksyjnego chrześcijaństwa albo po prostu byli heretykami. Mówią, że wczesny Kościół oficjalnie nie nauczał o darach ducha i nie uzasadniał korzystania z tych darów. Praktycznie, mówią, nie było cudownych darów ducha w Kościele przez całą jego historię i dopiero XX wiek przyniósł zainteresowanie cudownymi charyzmatami, w konsekwencji czego powstał współczesny ruch charyzmatyczny, który w ich ocenie jest pomostem między rzymskim katolicyzmem a protestantyzmem, na którym zasadza się siła ekumenii i wspólnota, do której dążą. Jest w tym wiele prawdy, w tym ostatnim stwierdzeniu. Rzeczywiście to obserwujemy w naszych czasach bardzo wyraźnie. Natomiast informacje, którymi dysponujemy w odniesieniu do wczesnego chrześcijaństwa, są bardzo niekompletne. Natomiast czy rzeczywiście powyższe stwierdzenia cesacjonistów są historycznie uzasadnione, czy też istnieją wiarygodne historyczne dowody na to, że dary ducha nie umarły razem z apostołami? I chciałbym wam przedstawić te historyczne dowody, które posiadamy, te historyczne informacje, które przetrwały do naszych czasów. Ireneusz ze Smyrny był uczniem Polikarpa, który był uczniem apostoła Jana. Żył w latach 130-200 i do dzisiaj zachowały się jego opisy współczesnego mu kościoła z II wieku, po śmierci wszystkich apostołów. Ireneusz pisze tak: inni wiedzą o rzeczach przyszłych, widzą wizje i wypowiadają prorocze słowa. Inni nadal leczą chorych, kładąc na nich ręce, a oni odzyskują zdrowie. Biskup Rzymu, kiedy mówię biskup, to pamiętajcie, że mówimy tutaj o pasterzach zboru, tak? Nie mówimy tu o jakichś biskupach w wielkich czapkach, tylko w tamtych czasach, do VI-VII wieku, słowo biskup funkcjonowało tak, jak dzisiaj słowo, powiedzmy, pastor funkcjonuje generalnie. Czyli biskupi to byli starsi zboru. Najczęściej to słowem określano, czy dzisiaj historycy określają tego głównego starszego. Wiecie, że starsi są równi, ale wśród tych równych jest jeden, który troszeczkę jest jakby z przodu, przed tą resztą starszych. Ale oni wszyscy są starszymi na równym poziomie. I ci najczęściej, dzisiaj historycy określają ich mianem biskupa, jeśli chodzi o pierwszy kościół. A więc biskup Rzymu, Nowacjan, który zginął w prześladowaniach w 257 roku, a więc tu już mamy III wiek, opisując współczesny mu kościół, pisze tak: Duch Święty powołuje w kościele proroków, poucza nauczycieli, udziela języków, daje moce uzdrowienia, czyni cudowne dzieła, daje rozróżnianie duchów, przydziela władzę kierowania, podsuwa rady, porządkuje i zestawia wszelkie inne dary, jakie tylko są wśród charyzmatów. Trzeci wiek. Biskup Hilary Spojters, żyjący w latach 315-367, a więc tu już mamy IV wiek, pisze tak: dar ducha przejawia się tam, gdzie mądrość przemawia i słowa życia dają się słyszeć, i gdzie jest wiedza pochodząca z wejrzenia danego przez Boga, albo przez dar uzdrawiania, byśmy przez leczenie chorób dawali świadectwo o tym, który takich rzeczy udziela, albo przez czynienie cudów, bo to, co czynimy, by to, co czynimy, rozumiano jako moc Bożą, albo przez proroctwa, aby przez nasze rozumienie nauczania jawne było, że jesteśmy przez Boga pouczeni, albo przez rozeznanie duchów, byśmy nie byli niezdolni do rozróżnienia, czy ktoś mówi z Ducha Świętego, czy z ducha przewrotnego, albo przez różne rodzaje języków, by znak języków mógł być udzielony jako znak daru Ducha Świętego, albo przez tłumaczenie języków, by wiara tych, którzy słuchają, nie była zagrożona, gdyż tłumacz języka wyjaśnia język tym, którzy go nie znają. Biskup Aleksandrii Atanazy około 360 roku spisał żywot Antoniego, słynnego mnicha egipskiego, który rozważał biblijne teksty z Dziejów Apostolskich o pierwszych chrześcijanach. Uwagę Antoniego zwrócił biblijny opis tego, jak po wylaniu Ducha Świętego chrześcijanie sprzedawali wszystko, co mieli. Antoni, pogrążony w takich myślach, poszedł na spotkanie chrześcijan, gdzie właśnie czytano fragment z Ewangelii Mateusza, 19 rozdziału i 21 wiersz, gdzie Pan Jezus mówił bogaczowi: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. Antoni wyszedł, oddał całą swą posiadłość chłopom ze swojej wsi i sprzedał wszystkie ruchomości, a uzyskane pieniądze rozdał biednym. Następnie udał się na pustynię, aby przygotować się do napełnienia mocą Ducha Świętego. Po 20 latach ścisłej ascezy w opuszczonym forcie, wprowadzony w tajemnice wiary i napełniony Duchem Bożym, stał się duchowym ojcem odnowy całego ówczesnego egipskiego chrześcijaństwa. Wielu uleczył Pan za jego pośrednictwem z chorób ciała, a innych uwolnił od demonów. Udzielił także Antoniemu daru słowa, także odważnie głosił dobrą nowinę, pocieszał smutnych, a zwaśnionych doprowadzał do przyjaźni. To są słowa zapisane przez poważnego biskupa Atanazego. Ten człowiek był wielkim uczonym swoich czasów. To nie był jakiś byle kto, że tak powiem. To był szanowany autorytet swoich czasów. I on, opisując ten żywot Antoniego z II wieku, komentuje te przejawy mocy, czy z III wieku, komentuje te przejawy mocy Ducha Świętego w taki sposób. Nie powinniśmy być nieufni, jeśli tak wielkie cuda dokonywały się za pośrednictwem człowieka, bo tak zapowiedział Zbawiciel. On powiedział uczniom i wszystkim, którzy w Niego wierzą: chorych uzdrawiajcie, wyrzucajcie demony, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Antoni, który był najprawdopodobniej analfabetą, stał się w oczach uczonego Atanazego uosobieniem chrześcijanina pełnego Ducha Świętego. Biskup Bazylii z Kapadocji, żyjący w IV wieku, opisuje żywot nawróconego poganina Grzegorza Cudotwórcy z III wieku, który przez 30 lat po swoim nawróceniu był biskupem zboru w Neocezarei Pontyjskiej. I tak pisze o nim: dzięki pomocy Ducha Świętego miał władzę nad demonami. Otrzymał też dar słowa w celu wywoływania posłuchu dla wiary. Jego zapowiedzi przyszłości były tak znamienne, że nie brakowało im niczego z wielkich proroctw. Dzięki mocy, znakom i niezwykłym cudom został nazwany drugim Mojżeszem. Wyleczył wielu chorych, uwolnił opętanych od złych duchów i cudami pomnożył liczbę chrześcijan. Zgodnie z podaniami, w dniu jego śmierci w Neocezarei Pontyjskiej zostało tylko 17 pogan. Tylu było chrześcijan, kiedy on tam rozpoczął swoją służbę. Augustyn, słynny Augustyn z Hipony, żyjący na przełomie IV i V wieku, w pierwszych latach po swoim nawróceniu rzeczywiście uważał, że charyzmatyczne dary miały sens tylko dla pierwotnego chrześcijaństwa i na to się powołują cesacjoniści. Ale to nie jest koniec historii. Później Augustyn zmienił zdanie. Pod wpływem wiadomości o aktualnych uzdrowieniach i na przykładzie tego, czego sam był świadkiem i co widział, na przykład w dziele Państwo Boże z lat 413-427, nawiązując do Księgi Dziejów Apostolskich, napisał takie słowa. Także i teraz bowiem dzieją się cuda w imię Chrystusa, lecz nie bywają one teraz tak rozgłaszane. Są znane tam, gdzie się zdarzają. Oczywiście wtedy nie było internetu, nie było Facebooka, nie było YouTube'a, nie... Te wieści o tym, że coś się gdzieś wydarzyło, nie biegły tak jak dzisiaj. Wiele rzeczy po prostu gdzieś się działo i tylko ci, którzy tam mieszkali i byli tego świadkami, o tym wiedzieli i często te wieści nigdzie indziej się nie przenosiły. Historycy zapisywali tylko wybiórcze rzeczy, które miały miejsce, nie opisywali wszystkiego, co się działo. Natomiast Augustyn dalej pisze w ten sposób. W ciągu 2 lat na terenie diecezji Hipony zanotowano ponad 70 cudownych uzdrowień i doszło jeszcze do wielu innych tego typu zdarzeń, także nie jest możliwe, byśmy o wszystkich wiedzieli. Powinienem zapełnić cudami kilka tomów oficjalnie uznanych i zatwierdzonych do publicznego czytania w naszych kościołach. Opisuje pewną sytuację w Mediolanie, gdzie, jak pisze, za naszego tam przebywania ujrzał światło dzienne pewien ślepy, pozbywszy się dawnych ciemności. I tutaj mówi o fizycznym uzdrowieniu tego człowieka. A któż wie o uzdrowieniu w Kartaginie patrona prefektury Innocencjusza? Przebywałem tam wówczas i działo się to na moich oczach, relacjonuje Augustyn. Zaczęliśmy się modlić. Padliśmy jak zwykle na kolana, a potem na twarz. Chory również zaczął się modlić. Kiedy modlitwa o zdrowie chorego dobiegła końca, powstaliśmy i otrzymawszy błogosławieństwo od biskupa, rozeszliśmy się. Cud potwierdził później lekarz, który zastał doskonale zagojoną bliznę. Augustyn opisuje też przypadek pewnej pobożnej kobiety imieniem Innocencja, uzdrowionej z raka po szczególnym objawieniu, które otrzymała we śnie. Augustyn podawał nawet przykłady wskrzeszeń zmartwych. Pisze, dzieją się teraz liczne cuda za sprawą Boga, tak jak On sam chce i przez kogo chce. Oczywiście i wtedy nie brakowało oszustów i szarlatanów mieniących się cudotwórcami. Znany osobiście Augustynowi, biskup Kartaginy, opisał jeden z takich przypadków. Byliśmy świadkami przybycia do miasta rzekomego mnicha, który twierdził, że dokonuje cudownych uzdrowień. Wykonywał wokół osób ślepych i kulawych jakieś niezwykłe ruchy i namaszczał ich oliwą. Chorzy sądzili, że przywrócił im wzrok i sprawność ich nogom. Lecz w rzeczywistości odchodzili nadal dotknięci tymi samymi ułomnościami, co przedtem. Dokładnie to, co dzisiaj widzimy na wielu tak zwanych uzdrowieńczych krucjatach. Ludzie pod wpływem emocji, czasami hipnozy, wydaje im się, że są uzdrowieni, ale kiedy wracają do domu, mijają dni kolejne, widzimy, że nie było żadnego uzdrowienia. Więc tak jak i dzisiaj, tak i wtedy było też wielu szarlatanów i oszustów. Jednak czy możemy zanegować wszystkie te wydarzenia i wszystkie te doniesienia ludzi, którzy nie wydają się być niedorzeczni w swoich relacjach? Wszystkie inne ich świadectwa dotyczące różnych innych historycznych rzeczy czy doktryn przyjmujemy. Natomiast z tymi, tak jak tutaj cesacjoniści, w ogóle je ignorują, w ogóle je odrzucają, tak jakby ich nie było. Patriarcha Aleksandrii Cyryl rok, który żył w latach 380-444, czyli znowu przełom IV-V wieku, uważał, że charyzmaty nieprzerwanie trwają w Kościele, zwłaszcza wśród tych, którzy prowadzą ascetyczny tryb życia i poświęcają się modlitwie. I tutaj oczywiście od razu ping, nam się lampki zapalają, asceza, coś tu jest nie tak. Natomiast kiedy mówimy asceza, nie zawsze mają na myśli biczowanie się, chodzenie we włosienicy i jedzenie szarańczy. Czasami to wyrażenie odnosiło się do kontrastu z życiem ludzi w tamtych czasach, które było rozpustne, które było pełne obżarstwa, pijaństwa i wszelkiej maści rozpusty. I ci, którzy oddzielali się od tego i jedli skromnie, nie za dużo, którzy poświęcali czas na modlitwę, poświęcali czas na studiowanie Słowa Bożego, nazywani byli ascetami. Więc nie zawsze pod słowem asceza musi kryć się coś skrajnego i złego. Czasami tak, ale nie zawsze. Więc tutaj też musimy być ostrożni w odczytywaniu tych starych przekazów na sposób XXI wieku. Patriarcha Aleksandrii Cyryl w swoich kazaniach do nowo nawróconych mówił o napełnieniu Duchem Świętym, który udziela darów nauczania i wykładania pisma, proroctwa, wypędzania demonów i czynienia cudów. Wyjątkiem był dar mówienia obcymi językami, którego nie zauważał wśród swoich współczesnych, dlatego też sądził, że był to dar przeznaczony tylko dla pierwszych uczniów, którzy według niego głosili Ewangelię wśród obcych narodów w rodzimych językach. Na tym polegał według niego dar mówienia językami. I też wielu cesacjonistów podobnie dzisiaj tak uważa, że to, o czym czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, jest tożsamym z tymi wszystkimi innymi opisami dotyczącymi chrztu Ducha Świętego w Duchu Świętym czy daru mówienia językami. Czyli, że był to język, który był rozumiany przez ludzi i według nich służył do tego, że apostołowie, gdy udawali się do jakichś obcych krain, nie musieli się uczyć tych języków i mówili tam po prostu językami Ewangelię, na co nie ma żadnego biblijnego potwierdzenia, to jest tylko interpretacja niektórych cesacjonistów, jeśli chodzi o ten dar. Natomiast jak zobaczymy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, Paweł mówi zupełnie inaczej o tym darze i pokazuje, że ten dar nie służy do ewangelizacji, ale służy do modlitwy. Jak więc widzimy twierdzenie, że nie ma żadnych historycznych dowodów na to, że cudowne dary ducha przetrwały apostołów i że kolejne pokolenia chrześcijan nie praktykowały duchowych darów, jest po prostu nieprawdziwe i mylące. Możemy oczywiście mieć uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności wszystkich tych spisanych cudów, objawień, szczególnie tych, na których opierała się późniejsza, średniowieczna religijność i zabobonna cześć oddawana relikwiom, miejscom rzekomych cudów, objawień aniołów, pogańskich wyobrażeń Marii czy samego Pana Jezusa. Myślę jednak, że nie ma podstaw arbitralne negowanie cudownych doświadczeń wszystkich ludzi na przestrzeni wieków, z których niektórzy szczerze szukali Boga i Jego Królestwa. Otaczała ich rzeczywiście wielka bezbożność. Przez wieki nie było innego kościoła, jak tylko kościół rzymskokatolicki. Do XVI wieku oczywiście była ta wielka schiza około tysięcznego roku, kiedy zachodni i wschodni kościół się podzielił, ale to naprawdę tam chodziło o władzę. Nie była to wielka różnica doktrynalna, były pewne różnice doktrynalne, ale głównie chodziło o władzę, o którą już wtedy walczono w kościele. Natomiast różni ludzie i różne grupy religijne, które pojawiały się w tamtych czasach w łonie tych tradycyjnych dwóch odłamów chrześcijaństwa. I ludzie szukali Boga, ludzie czytali Pismo Święte, Niektórzy oczywiście kreowali swoją jakąś cudowność i wspaniałość, szukając po prostu pozycji w Kościele, ale nie możemy wykluczyć, że byli też inni, którzy szczerze szukali Boga, którzy szczerze nawracali się. Świadectwa o ich życiu wydają się być wiarygodne, o ich prawdziwej pobożności, o ich pokorze, o ich gotowości rozdania wszystkiego, co mieli i życia jako głoszących Ewangelię za darmo, umierających, cierpiących, oddających życie za to, co robili. Więc trudno jest teraz po prostu stanąć i powiedzieć, dlatego że nie zgadzamy się z jakimiś poglądami, które wtedy były w ich kościele, to oni musieli być źli i teraz nie możemy traktować poważnie tego, co działo się w ich życiu. Uważam, że reformatorzy słusznie podkreślając fundamentalne i nadrzędne znaczenie zamkniętego w kanonie Pisma Świętego objawienia, wylali niesłusznie dziecko z kąpielą. Posunęli się moim zdaniem za daleko, negując wszelkie przejawy cudownego działania Ducha Świętego w poapostolskim Kościele. Późniejsze doświadczenia i duchowe przeżycia w łonie samego protestantyzmu były źródłem sporów, oskarżeń i kolejnych podziałów. Bardzo wcześnie, bo już na początku XVI wieku, wśród protestantów pojawili się anabaptyści i nierzadko wśród nich pojawiały się doświadczenia charyzmatyczne, jak prorocze wizje czy mówienie językami. W Niemczech niektórzy anabaptyści doświadczyli uzdrowień, mówienia językami i innych przejawów duchowego ożywienia. Zgromadzenia anabaptystów, które później rozwinęły się w kościoły menonickie czy huterytowskie, zwykle nie promowały tych przejawów, ale nie negowały ich i nie odrzucały cudownych duchowych doświadczeń. Wśród Purytan, którzy doktrynalnie byli cesacjonistami, również nie brakowało cudownych doświadczeń, których nie potrafili wyjaśnić ze względu na swoją teologiczną postawę i zrozumienie. Spurgeon, Jonathan Edwards i inni Purytanie doświadczali różnych darów Ducha Świętego, jak proroctwo, słowo mądrości czy wiedzy, choć nie identyfikowali tego jako cudowne dary ducha. Spurgeon niejednokrotnie w czasie wygłaszania kazań zatrzymywał się, wskazywał na kogoś palcem, kogo nie znał zupełnie i publicznie wyjawiał szczegóły dotyczące tych osób. Mówił, czym się zajmują, jaki mają problem w życiu i co mają z tym zrobić. Sam pisze, później to komentuje w taki sposób. Mogę powiedzieć tuzin, to wielka różnica. Mogę powiedzieć tuzin podobnych przypadków, w których wskazałem na kogoś, nie mając najmniejszej wiedzy na temat tej osoby, czy pewności, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Z wyjątkiem tego, że wierzyłem, że jestem poruszony przez ducha, by to powiedzieć. I tak uderzający był mój opis, że ci ludzie odeszli i powiedzieli o tym swoim przyjaciołom. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem. Ponad wszelką wątpliwość musiał zostać posłany od Boga do mojej duszy, gdyż inaczej nie mógłby mnie tak dokładnie opisać. Co z tym zrobimy? Historycy relacjonujący pracę szkockich reformatorów z XVI i XVII wieku, jak George Wishart, John Knox, John Welsh, Robert Bruce, Alexander Peden, świadczą o darach proroctwa i uzdrowień w ich posłudze. W XIX wieku pojawia się coraz więcej protestantów, którzy zaczynają negować założenia cesacjonizmu. Znowu, w tym myśleniu dzisiejszym i przedstawianiu ich przez cesacjonistów wskazuje się na błędy czy jakieś nadużycia, które miały miejsce w pośród niektórych z nich. Jeśli się o nich mówi, to się mówi właśnie w taki sposób, a to tam byli ci, którzy tam w jakąś dziwną doktrynę dotyczącą przyjścia Chrystusa popadli, czy takie, czy inne jakieś sprawy. To jest prawdą, że w pośród niektórych z nich takie rzeczy miały miejsce, ale takie same rzeczy miały również miejsce wśród cesacjonistów. Po jednej i po drugiej stronie. Były błędy, były grzechy, były niedociągnięcia, więc wysuwanie takiego argumentu nie jest sprawiedliwe, nie jest uczciwe. Musimy zająć się tym, czego nauczali i co twierdzili na ten temat, a nie mówić, że była cisza w Kościele przez niemal 20 wieków w tej materii. To nie jest prawdą. W XIX wieku Edward Irving, szkocki prezbiterianin, twierdził, że w 1828 roku doznał duchowej przemiany i w wyniku tego zaczął głosić aktualność darów Ducha Świętego. Na prowadzonych przez niego nabożeństwach pojawiły się dary języków, proroctwa i uzdrowienia, w związku z czym został pozbawiony urzędu w Kościele Szkocji oraz ekskomunikowany z jego londyńskiej gminy. Podobnie Jonathan Christoph Blumhardt, który żył w latach 1805-1880, był luterańskim teologiem i proboszczem w Mottlingen i w roku 1842 albo 1843, nie wiadomo dokładnie, modlił się o uwolnienie pewnej opętanej kobiety, która po uwolnieniu wykrzyknęła: Jezus jest zwycięzcą. W efekcie tego uwolnienia nastąpiło ożywienie wiary wśród mieszkańców tego miasta, którzy licznie przychodzili do niego, wyznając swoje grzechy, prosząc o posługę uzdrowienia i uwolnienia. Blumhardt rozpoczął działalność charytatywną i głosił zbliżanie się nowej pięćdziesiątnicy, powrotu do odnowy charyzmatycznej w Kościele. Był określany mianem fanatyka, a władze kościelne nakazały mu zaprzestanie działalności, zwłaszcza posługi uzdrawiania. Więc w 1852 roku kupił dom zdrojowy w Bad Boll i przekształcił w niezależny ośrodek z posługą uzdrowienia i uwolnienia, do którego przyjeżdżali ludzie z całej Europy. Andrew Murray, bardzo znana postać wśród ewangelicznych chrześcijan wszelkiej maści, żyjący w latach 1828-1917, był południowoafrykańskim pastorem i nauczycielem, który znał Johanna Blumhardta, tego właśnie Niemca. I on również odrzucił protestancki cesacjonizm i głosił aktualność uzdrowień i innych darów charyzmatycznych oraz przewodził tamtejszemu przebudzeniu w latach 60. XIX wieku. Ethan Allen, żyjący w latach 1796-1879, był duchownym episkopalnym, historykiem i archiwistą z Maryland w USA. Od 1848 roku praktykował stałą posługę modlitwy o uzdrowienie. Mam tu jeszcze ileś nazwisk, ale nie wiem, czy jest sens dalej to czytać. Jest długa lista baptystów, ludzi z kręgów episkopalnych, którzy doświadczali, twierdzą, że doświadczali napełnienia Duchem Świętym w nowy sposób, nowych przeżyć z Bogiem, doświadczali mówienia językami, doświadczali proroctwa, wizji, twierdzili, że Bóg uzdolnił ich do uzdrawiania, czynienia różnych cudów. Znany baptysta Adoniram Judson Gordon. Modlili się o chorych, nauczali aktualności innych charyzmatów Ducha Świętego. I to jest bardzo pobieżna, bardzo niekompletna prezentacja historycznych postaci. Jak zobaczyłem, ile tego materiału jest, ile jest źródeł dzisiaj na ten temat, nie wiedziałem, co mam wybrać, żeby przedstawić wam tutaj ten zarys. Wybrałem tych kilka postaci, pominąłem te bardzo wątpliwe, ponieważ takich nie brakuje też. Starałem się wybrać te, które wydają się być w miarę w tym głównym nurcie ortodoksji chrześcijańskiej, postaci uznanych, postaci szanowanych. I nie mogę zgodzić się z tym argumentem cesacjonistów, że od śmierci apostołów do tego, co wydarzyło się na Azusa Street w XX wieku i tego, co rozpoczęło ruch zielonoświątkowy i przebudzenie charyzmatyczne, które, jak wiemy, można dużo mówić i będziemy mówić o tych negatywnych stronach, które mają miejsce, negatywnych zjawiskach, skrajnościach, błędach, nadużyciach. Natomiast stwierdzić, że nic nie było, że była cisza, że jakieś tam tylko skrajne postacie, dziwne, no nie jest prawdą. Nie jest to prawdą, więc muszę odrzucić całkowicie ten argument i stwierdzenie, że zepchnięcie wszystkich takich doświadczeń i przeżyć na jakiś margines Kościoła i wrzucenie tego do jednego worka z heretykami, odszczepieńcami, jest ani uczciwe, ani uzasadnione. I nie twierdzę, że wszyscy cesacjoniści taką mają postawę. Dzisiaj wśród wielu cesacjonistów jest życzliwe podejście do tych, którzy wierzą i przeżywają dary charyzmatyczne. Więc to nie zawsze jest wrogość, to nie zawsze jest jakaś walka i wojna, chociaż są tacy. Jak wejdziecie na portal reformowani.info, to tam po prostu jest masakra, jeśli chodzi o ich podejście do wszystkiego, co charyzmatyczne. Tam jest to walcowane w taki sposób, że wszyscy charyzmatycy, wszyscy, którzy jakiekolwiek mieli doświadczenie czegoś związanego z darami Ducha Świętego, według nich otwarcie nie są nazywani braćmi. Więc to jest moim zdaniem no bardzo krzywdząca opinia. Bardzo taka, bardzo jednostronna i taka ściśle dogmatyczna, powołująca się ciągle właśnie na tą tradycję protestancką, luterańską i tak dalej. I wszystko, co się tam nie mieści w tej tradycji, w tym nauczaniu wczesnych reformatorów, jest uznawane za diaboliczne. Z drugiej strony mamy charyzmatyków, którzy również są bardzo zróżnicowani. Są tacy, którzy przyjaźnią się z baptystami i innymi niecharyzmatykami, uważają ich za braci w Chrystusie, ale są tacy, którzy uważają, że bez chrztu Duchem Świętym i mówienia językami w ogóle nie jesteś chrześcijaninem. Nie masz Ducha Świętego. Nie możesz być zbawiony, jeśli nie mówisz językami. A więc są i takie skrajności wśród charyzmatyków. Więc po jednej i po drugiej stronie znajdziemy różne skrajności i różne postawy. I niezwykle ważne jest, byśmy rozmawiając w tym temacie, strzegli się oceny brata, siostry przez ich doświadczenia czy brak doświadczeń charyzmatycznych. Pismo Święte tego nie robi. Wręcz czytając ten 12, 13, 14 rozdział listu do Koryntian, widzimy, że i w Koryncie, mimo doświadczeń duchowych, które były ich udziałem, było wiele nieporządku, zamieszania, podziałów, sporów, problemów, błędów. A jednak apostoł Paweł nie powiedział im, że w takim razie, skoro jest między nimi sądzenie się między braćmi, jawne cudzołóstwo czy jakieś niemoralność, niewłaściwe przystępowanie do wieczerzy pańskiej. No, te wszystkie problemy, które omawialiśmy, patrząc na list do Koryntian, Paweł nie mówi, w związku z tym niemożliwe, żebyście mieli Ducha Świętego i mogli doświadczać darów Ducha. To wszystko, co macie, to jest fikcja, to jest jakiś obłęd, to z innego ducha. Paweł nie robi czegoś takiego. Paweł koryguje ich w tym wszystkim, w czym wymagali korekty. Koryguje ich w niewłaściwym korzystaniu z darów Ducha Świętego i pokazuje im drogę miłości, która musi być przewodnią drogą w życiu wszystkich chrześcijan. I również w tej materii posługiwania darami Ducha. Więc to jest moim pragnieniem, abyśmy w ten sposób podeszli do tego tematu. Chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, żebyście, jeśli macie jakieś przemyślenia, macie jakieś stanowisko, macie jakieś zrozumienie w tej kwestii, żebyście nie obawiali się o tym mówić, żebyśmy mogli to wspólnie rozważać, mogli się temu przyjrzeć i nie popaść w żadną skrajność, nie wylać ani jednego, ani drugiego dziecka z kąpielą, nie nastawić się wrogo do nikogo, kto ma inne zrozumienie niż my, ale raczej szukać tego, co buduje Kościół, szukać tego, co przynosi pożytek Królestwu Bożemu i chwałę naszemu Bogu. Mam nadzieję, że w takim duchu będziemy dalej rozważać ten trudny 14 rozdział, który jest przed nami. Powiem wam szczerze, gdybym miał wybierać, raczej na kazanie bym nie wziął tego. Wziąłbym chętniej właśnie 13 rozdział, 15 rozdział, 12, ale nie 14. Ale jest konieczne, byśmy się temu przyjrzeli i byśmy spojrzeli na te różne zrozumienia, jakie i dzisiaj są w Kościele, i te różne argumenty, które są stawiane za i przeciw, i rozważali te rzeczy, modlili się, prześwietlali nasze doświadczenie, nasze osobiste doświadczenie i to, czego byliśmy świadkami w różnych miejscach. I nie dali się zatrzymać przed tym, co dobre, naszym uprzedzeniom, naszym złym doświadczeniom, jeśli takowe mieliśmy. Ale raczej badali Pismo i szukali w tym źródle prawdy, które jest nam dane właśnie do korygowania błędów, do wykrywania błędów, do wychowywania nas w tym, co sprawiedliwe, abyśmy byli doskonali, abyśmy byli pełni, aby nam niczego nie brakowało. Abyśmy w takim duchu rozmawiali i rozważali te rzeczy. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, prosimy, pomóż nam rozważać te rzeczy, które są ważne. Napisałeś do Koryntian, że nie chcesz, aby byli w nieświadomości co do duchowych spraw. I wierzę, że i dzisiaj, Boże nasz, nie chcesz, abyśmy my byli w jakiejś nieświadomości. Abyśmy, czy to przez nasze własne doświadczenia, czy to przez nauki, które słyszeliśmy, czy przez rzeczy, których byliśmy świadkami, nie popadli w jakąś skrajność. Nie stali się ludźmi, którzy patrzą na naszych braci i siostry z innym doświadczeniem, z innym zrozumieniem, jako wrogów, z którymi chcemy walczyć. Boże, zachowaj nas od pochopnego wyciągania wniosków, od pochopnego osądzania, pochopnego rzucania kamieniami w kogokolwiek. Boże, zachowaj nas. Daj nam serca pokorne, daj nam serca miłujące. Daj nam mądrość i łaskę, cierpliwość, by rozmawiać o tych rzeczach, spokojnie przyglądać się Twemu Słowu i modlić się o zrozumienie, o właściwe zrozumienie, żeby Twój Kościół mógł wzrastać, żeby Twój Kościół mógł się rozwijać i żebyśmy i w naszym czasie, w pośród nas mogli oglądać Twoją chwałę, Twoją moc, Twoje działanie. Nie chcemy niczego sztucznie tutaj kreować, wymyślać, niczego na siłę narzucać. Panie, chcemy szukać Ciebie i działania Twego Ducha, abyś Ty przez Twego Ducha wykonywał w każdym z nas swoją pracę, obdarzając nas według Twojego uznania, objawiając się pośród nas ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa i ku rozwojowi Twego Królestwa. O to prosimy w Jego świętym imieniu. Amen.
Amen.